Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuch, dzień dobry. Już prawie rok czasu mija od ujawnienia pierwszego zarażonego koronawirusem i to w naszym regionie, w Polsce całej. Jak wyważyć z jednej strony ochronę zdrowia publicznego i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa, a z drugiej ochronę danych osobowych? Wiadomo, że większość tych elementów życia publicznego przechodzi do internetu, praca zawodowa również. Dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiali. A naszym gościem jest Radosław Mazur z Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Z danych z badań ostatnich wynika, że co czwarty badany nie wie, jak chronić dane osobowe w czasie pandemii. 2/3 z badanych uważa, że jest bardziej narażona na ich wyłudzenie podczas drugiej fali koronawirusa. To wskazano w raporcie Krajowego Rejestru Długów. Może przypomnijmy dzisiaj właśnie, co to w ogóle są dane osobowe, na czym polega ich chronienie i kto odpowiada za ich przechowywanie. Co to jest w ogóle ten skrót RODO, który często jest w mediach właśnie pojawia, który często w mediach się pojawia?
RODO to jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które faktycznie obowiązuje już blisko 3 lata w Polsce. I zwróćmy uwagę na to, co pan redaktor powiedział. W sytuacji, kiedy co czwarty obywatel nie zna tych przepisów i się w nich nie orientuje i nie wie, z jaką ochroną ma do czynienia, to jest, myślę, że wynik bardzo dobry, bo 3 obywateli na 4 się w tym wszystkim w miarę orientuje. I myślę, że wejście tego przepisu w życie w Europie spowodowało faktycznie tą większą świadomość osób. Dzisiaj, jeżeli ktokolwiek chce sięgnąć po nasz dokument tożsamości, to bacznie na niego zwracamy uwagę. W sytuacji, kiedy ktoś by pokusił się o to, żeby ten dokument w jakiś sposób powielić, skserować, to pewnie byśmy podjęli też jakąś przynajmniej reakcję, żeby temu zapobiec. W sytuacjach tym bardziej takich, kiedy one są faktycznie wątpliwe, gdy one się wiążą z systemami bankowymi czy tego typu elementami, które faktycznie w prawie są wskazane jako możliwe, to jest to zupełnie inna sytuacja. Ale no, myślę, że ta świadomość obywateli wzrasta i to bardzo po wejściu w RODO, bo RODO generalnie w wielu miejscach się słyszy o RODO, w wielu miejscach faktycznie jesteśmy w stanie usłyszeć, że coś się nie da załatwić czy jakiejś informacji uzyskać, bo RODO, ale oczywiście zdrowy rozsądek i te wszystkie rzeczy muszą iść tak jakby no, na początku tej drogi, bo to jest najważniejsze.
Pamiętam, że na początku rzeczywiście były duże problemy z tym faktem wprowadzenia RODO, ponieważ wiele firm nie wiedziało, jak się zachować. Proszę przypomnieć, czym są te dane osobowe, które powinniśmy chronić? Co do nich należy?
Dane osobowe to najprościej rzecz ujmując jest to informacja, która pozwala zidentyfikować osobę. W taki zwykły, normalny sposób jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę, której dane usłyszymy. Dane osobowe w jednym wypadku imię, nazwisko w pewnych wypadkach będzie daną osobową, w innych wypadkach tą daną osobową nie będzie. No, jeżeli weźmiemy popularne nazwisko i imię, powiedzmy to Jan Nowak, zamieszkały Warszawa, no to niewiele będziemy pewnie w stanie o tym panu powiedzieć. Ale jeżeli wymienimy już bardzo małą miejscowość, na przykład w województwie lubuskim, to w tym wypadku jesteśmy w stanie wskazać konkretnego człowieka, bowiem w tej miejscowości być może taki Jan Nowak, przepraszam wszystkich, którzy w taki sposób się nazywają, to sytuacja, kiedy wskażemy faktyczną osobę, której dane dotyczą.
A kto to o tym decyduje? Czy to jest dane wrażliwe, czy to są dane takie, które można upubliczniać?
Jeżeli chodzi o w ogóle upublicznienie danych, danymi osobowymi, można powiedzieć, to jest są takie kryteria podziału tych danych osobowych. Ja oczywiście wszystkich fachowców od RODO przepraszam, ale ja będę starał się mówić takim prostym językiem potocznym, żeby osoby, które nas słuchają, a które być może z prawem mają do czynienia troszeczkę mniej niż osoby, które się z tym specjalizują, więc ja pozwolę sobie na taki język, który będzie bardziej zrozumiały dla osób, które być może nas w większości słuchają, ale jeżeli chodzi o dane osobowe, to generalnie podział tych danych, można powiedzieć, jest na takie dwie kategorie. Dane zwykłe, czyli chociażby imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i dane szczególnej kategorii. W tym momencie już wchodzimy w tych danych szczególnej kategorii. Kiedyś się mówiło na to dane wrażliwe, dane sensytywne, takie różne nazwy przybierały te określenia tych informacji, które dotyczą konkretnej osoby. To są chociażby informacje o naszym zdrowiu. To są dane szczególnej kategorii. Je powinniśmy chronić ze szczególną pieczołowitością. Powinniśmy przede wszystkim wszystkie dane chronić, zarówno te zwykłe, jak te szczególnej kategorii. U nas w Polsce zwykło się często mówić, że danymi wrażliwymi jest numer PESEL na przykład. To jest dana wrażliwa. No to jest dana zwykła. To są dane zwykłe. Numer PESEL jest akurat informacją taką zwykłą. To nie jest w żaden sposób informacja, która mogłaby być zakwalifikowana jako dane wrażliwe. Oczywiście powinniśmy ją w szczególny sposób chronić, bo ten numer PESEL może spowodować wiele szkód dla nas, jeżeli zostanie on ujawniony wraz z naszymi danymi w postaci imienia, nazwiska, więc te dane faktycznie powinniśmy bardzo strzec. Ale jeżeli chodzi o informacje, to są dane zwykłe, to nie są dane wrażliwe.
Państwo też mogą nam zadawać pytania. Przypomnę, że telefon jest do dyspozycji państwa. Mamy numer wolny 801-327-462. To jest numer wolny 801-327-462. Mieliśmy także pytania już wcześniej przygotowane. Halo?
Słucham. Ja mam takie pytanko. No wjeżdżając do miasta, przed którym jest znak miasto monitorowane i tam by było wypisane, kto to nagrywa, kto ma możliwość przetwarzania tych danych osobowych i teraz każdy by chciał to spytać, no wyobraźmy sobie, jakie to by były korki.
Jeżeli wejdę do marketu jakiegoś i przede mną ktoś coś ukradnie, będzie to nagrane na jakiejś taśmie, na jakimś tam nośniku, rozpozna to mój dzielnicowy. Dzielnicowy pokaże to moim sąsiadom, że ja tam z tyłu za tym gościem stałem i zostanę wezwany na policję czy do sądu, czy to nie będzie ujawnienie danych osobowych?
Coraz więcej jest kamer w miastach, gdzie te kamery, że tak powiem, streamują, czyli prowadzą transmisję tego obrazu z kamery na żywo w internecie i są strony, chociażby worldcam.com, na którą wchodzimy i są kamery internetowe na żywo na całym świecie i w Zielonej Górze też są. No i informacji takich na przykład nie ma, że stoimy na przystanku i kameruje nas na żywo kamera i na całym świecie ludzie mogą nas oglądać.
Czy wizerunek jest, przypomnę jeszcze telefon 801-327-462, czy nasz wizerunek jest daną wrażliwą, czy też możemy go dowolnie publikować i oglądać?
Nasz wizerunek tak rzeczywiście jest pod ochroną też RODO. Niemniej jednak faktycznie wizerunek, nagranie z kamery może ujawniać też dane szczególnej kategorii. Szczególnie jeżeli osoba posiada jakieś wady w postaci niepełnosprawności. Jesteśmy w stanie sobie coś takiego wyobrazić i dlatego Urząd Ochrony Danych Osobowych i administratorzy, którzy dysponują nagraniami z monitoringu, powinni szczególną wagę przywiązywać do tego, żeby przede wszystkim ten obowiązek informacyjny spełnić.
Żeby była informacja o tym. Zaraz dokończymy tę rozmowę, ale mamy jeszcze telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Mówi Wiesława Zotynia. Ja wystąpiłam do zarządcy mojego bloku, do ZUM-u w Nowej Soli, o wydanie mi kserokopii umowy, ponieważ przy zawarciu umowy nie dostałam żadnego dokumentu i wystąpiły pewne problemy i wystąpiłam właśnie o tą umowę. I no i oczywiście zarządca na początku się bronił przed tym, ale w końcu otrzymałam pocztą i tam jak na dłoni, mówi się tyle o danych wszystkich współwłaścicieli, mam dane, wszystkie PESEL-e, wszystkie adresy za mieszkania, niektórzy mieszkają poza tutaj Otyniem.
I pani te wszystkie dostała dane,
tak? Panie redaktorze, jeszcze jedno, jak to się jeszcze ma do tego, że się kseruje na przykład dowód osobisty, gdzie pan na jakiś specjalista był i mówił, że dowód osobisty to jak jest oznaka policjanta, więc jak to się ma, a w biurach robią zupełnie co innego, w ogóle się nie stosują do żadnych uwag. Proszę odpowiedzieć, jak to naprawdę jest z tymi danymi, bo ja powiedziałam pani kierownik, to po prostu wyśmianą jest tym. I to wszystko, że ja tam dalej gdzieś z tym się udam. No i to tyle.
Dziękuję pani bardzo, panie Radosławie.
To znaczy, jeżeli podpisujemy jakiekolwiek dokumenty, to są dokumenty w zakresie umów cywilnoprawnych i ta umowa w jakiś sposób nas wiąże i innych właścicieli nieruchomości, których w tym wypadku, czy jakichś najemców, czy osób, które tutaj są faktycznie i dane podane w jakichś dokumentach umów, no to oczywiście te umowy cywilnoprawne muszą być też określonego kształtu i przede wszystkim zawierać informacje, które są niezbędne do zawarcia takiej umowy. Jeżeli to jest umowa wielostronna i tu w tym wypadku są informacje w tej umowie, że wspólnie z innymi lokatorami zawieramy jakieś umowy, oczywiście te dane powinny być tak jakby ograniczone do niezbędnego minimum dla tej umowy. Przede wszystkim w wypadku, kiedy takie umowy zawieramy, to taki podmiot, który te umowy chciałby zawrzeć, powinien przede wszystkim zbadać to, czy taka umowa powinna być zawarta pomiędzy jednym takim pomiędzy jedną taką osobą, która tą umowę chce zawrzeć, czy pomiędzy tymi wszystkimi stronami umów. A jak w przypadku wszystkich tych stron umów, no to warto też przeanalizować cel, dla którego te dane zbieramy i jak szerokie te dane w tym zakresie
i jakie powinny być zawarte w umowie te dane, bo przecież nie muszą być wszystkie dane wyszczególnione. Mamy następny telefon.
Oczywiście.
Halo?
Halo, witam panie dyrektorze, szanowny panie ekspercie. Na początku może potwierdzę, że kiedy w 1990 roku weszła w Polsce ustawa o ochronie danych osobowych, Telekomunikacja Polska, jeszcze przed zalewem wszechobecnej dziś telefonii komórkowej, nie wiedziała, jak zachować się w przypadku publikacji tradycyjnych książek telefonicznych i na kilka lat wstrzymała ich wznowienia. Dopiero po kilku latach z tym ruszyła. Ale teraz wrócę do swojej sprawy. Jestem członkiem Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. Podpisałem się pod słynną listą gorzowskich esbeków, opublikowaną i w wersji papierowej, rozdawanej pod kościołami, i w wersji internetowej na stronach Solidarności Walczącej, administrowanej przez świętej pamięci Romualda Lazarowicza, wnuka Klamry, ostatniego dowódcy winu straconego przez komunistów strzałem w tył głowy w więzieniu mokotowskim w 1951 roku. I w zdecydowanej większości przypadków udało nam się prześledzić adresy esbeków od stanu wojennego aż po współczesność. I to po prostu skrupulatnie opublikowaliśmy. SBC złożyli zawiadomienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Świętej pamięci Romuald Lazarowicz odwołał się do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która po prostu umożliwia publikację właśnie takich danych, jeśli one zostały na przykład pozyskane od pokrzywdzonych z akt sądowych, z postępowań prokuratorskich prowadzonych w okresie stanu wojennego. Ja natomiast odwołałem się do prawa naturalnego, które stawiam wyżej nad prawem stanowionym. Do prawa naturalnego odwołał się Międzynarodowy Trybunał skazujący niemieckich nazistów w Norymberdze, kiedy ci twierdzili, że wykonywali tylko rozkazy, przestrzegali prawa. No i też o prawie naturalnym sporo pisał kardynał Karol Wojtyła w kodeksie etycznym. Teraz Hydra znów podniosła głowę do świętej pamięci, do wdowy po świętej pamięci Romualdzie Lazarowiczu, Heleny Lazarowicz. Zadzwonił jeden ze sfrustrowanych esbeków, zagroził jej właśnie procesem sądowym, usunięciem tej listy z internetu i tak dalej. No, powołując się właśnie na RODO. No, panie redaktorze, ja uważam, że prawo nie może działać wstecz, skoro nasz rodzimy polski Generalny Inspektorat Danych Osobowych już kilkanaście lat temu to usankcjonował, a lista ta krąży już swoim losem, bo jest na licznych innych stronach internetowych skopiowana w wersji papierowej. Działacze gorzowskiego biura Radia Maryja robili ręczne dopiski, sami potem te kserokopie rozdawali pod kościołami i tak dalej, i tak dalej. Jak ja mam się w tej chwili zachować? Powtarzam, GIODO to usankcjonowało, natomiast ci właśnie sfrustrowani esbecy powołują się w tej chwili na RODO. Ja uważam, że właśnie prawo nie może działać wstecz, a nasz rodzimy administrator danych osobowych, no jakby tutaj po prostu uwiekł tego międzynarodowego.
Dziękuję panu bardzo. Czekamy teraz na opinię eksperta. Panie Radosławie.
Tak, no tutaj pan poruszył szereg kwestii, które ze sobą wspólnie tworzą jakiś tam wachlarz przyczynowo-skutkowy, elementy, które były badane przez poprzedni organ, czyli GIODO, w tej chwili Urząd Ochrony Danych Osobowych. Do tego wplótł pan elementy związane przede wszystkim z wejściem w życie pierwszej ustawy o ochronie danych osobowych. Ona weszła faktycznie, ale w 1997 roku. I tutaj musimy brać pod uwagę ten cały wachlarz tych elementów, które pan poruszył. Przede wszystkim jedna rzecz. Jeżeli mówimy o jakichkolwiek naruszeniach, jakichkolwiek elementach, które będą analizowane przez różnego rodzaju postępowania, to mówimy w czasie, kiedy ten faktyczny stan nastąpił i wtedy jest to faktycznie analizowane. Ale jeżeli osoby po jakimś czasie, po wejściu przepisów nowych, miałyby w tym momencie prawo do wystąpienia ze skargą na przykład do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to oczywiście takie osoby mają prawo z taką skargą wystąpić. Jak się organ zachowa, to jest już zupełnie drugorzędna sprawa. Zauważcie państwo, że nawet te kary, które organ nałożył na różnego rodzaju, i tutaj akurat i firmy prywatne i w tym wypadku i inne organy w Polsce, były to kary, które były nakładane przez organ, w tym wypadku w ogóle te postępowania zakończyły się konkretnym wymierzeniem kary albo wskazaniem właściwego postępowania w 22 przypadkach od początku, kiedy weszło faktycznie RODO. I zauważmy, że w przypadku jednej z kar postępowanie rozpoczęło się w styczniu 2018 roku, czyli faktycznie pod rządami jeszcze ustawy z 1997 roku. A wymierzona kara nastąpiła w sytuacji, kiedy już działało RODO. W związku z tym tak nie do końca możemy powiedzieć, że jak coś się zdarzyło w jakimś czasie, a coś jest przez kogoś dalej opublikowane, to że ktoś nie ma prawa złożyć w tym wypadku jakiejś skargi. Oczywiście nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć wiążąco po takim opisie. Tą sprawę trzeba było tak faktycznie rozłożyć na czynniki pierwsze i się z nią szczegółowo zapoznać, żeby wyrazić jakąś konkretną opinię w tym zakresie. Ale ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę na jedną rzecz, że jeżeli opublikujemy pewne dane w internecie, to jest sytuacja, w której te dane faktycznie zostają opublikowane i ten moment jest momentem kluczowym, bo później te dane mogą zostać przez kogoś utrwalone, powielone lub faktycznie ich zakres może się w tym wypadku zmienić, może ewaluować i w jakiś sposób zmieniać właściciela czy miejsca, w których ono jest, te dane są publikowane. Ma pan tutaj rację, że w sytuacji, kiedy mamy te dane raz opublikowane, gdzieś one są rozdawane i tak dalej, no to ten proces ciężko zatrzymać.
Czyli tak, jeżeli to było wtedy, kiedy rozpoczęła się cała akcja, było zgodne z przepisami prawa, to no, trudno teraz cokolwiek zmieniać w przypadku, kiedy nastąpiła zmiana tego prawa, tak? O to panu chodzi?
No, o to mniej więcej chodzi, że jeżeli mamy sytuację, że no, mamy konkretny czyn, który został oceniony w jakiś sposób pod rządami innej ustawy, a RODO jest rozporządzeniem europejskim działającym bezpośrednio w naszym kraju, to ciężko tę sytuację w tym momencie też rozpatrywać pod rządami RODO, ale każdy ma prawo gdzieś tam swoje zdanie wyrazić i skargę złożyć w sytuacji, kiedy na przykład trwa publikacja tych informacji na jakichś stronach internetowych i być może osoby, które się poczuły tutaj dotknięte tymi publikacjami w internecie, być może chcą na bazie obecnych przepisów doprowadzić do tego, żeby te dane zniknęły. Tak?
No to w przypadku internetu nie są takie proste rzeczy.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Pandemia koronawirusa sprowadziła do strefy online wiele aspektów codziennego życia, pracę, naukę, spotkania biznesowe, usługi, a to z kolei powoduje wzrost potencjalnego bycia oszukanym i ujawnieniem danych osobowych, na podstawie których właśnie dokonuje się różnego rodzaju oszustw. Naszym gościem, przypomnę, jest Radosław Mazur z Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Pamiętam początki RODO, kiedy w przedszkolach nawet nie wywieszono listy osób, przedszkolaków, tylko numerki. Teraz chyba się to już trochę zmieniło, tak?
To zawsze gdzieś eksperci, którzy się praktycznie zajmują tą tematyką ochrony danych osobowych, próbowali zawsze postawić z głowy na nogi. To jest chyba najważniejszy aspekt, tylko te przepisy prawa, które u nas faktycznie obowiązują, też się dostosowują do tej rzeczywistości, do jakiej chcielibyśmy, aby one były dostosowane. Swego czasu była tendencja, aby informacji o osobach zakwalifikowanych na przykład do szkół nie podawać w sieci internet, aby one były tylko wywieszane w miejscu, w szkole, w której faktycznie te dzieci zostały przyjęte. Następnie przepisy prawa w tym zakresie uległy zmianie i faktycznie dane te trafiają i są publikowane w sieci. Więc tak, przepisy, które dotyczą naszych sfer życia codziennego, dostosowują się do tej zmieniającej się rzeczywistości. Tak samo nasza praca w dobie pandemii musiała przejść ogromne zmiany. Mówi pan redaktor o zagrożeniach, ale tak faktycznie nasi pracodawcy zmienili też faktycznie swoje podejście, swoją mentalność. Pracownicy tych pracodawców, którzy w tej chwili działają zdalnie, wielokrotnie w sposób taki, można powiedzieć, oddalony od miejsca swojej pracy, no też zaczęli działać zupełnie na innych narzędziach i w inny sposób. Musieliśmy zmienić swoje myślenie, swoje podejście i też narzędzia pracy, a te narzędzia pracy to tak faktycznie narzędzia w większości wypadków informatyczne i jak do czasu pandemii mieliśmy sytuację, w której te narzędzia informatyczne już zawierały szereg danych osobowych i te dane osobowe w większości były faktycznie przetwarzane przez systemy informatyczne, to w dobie pandemii wzrosło to praktycznie o wiele procent, jeżeli chodzi o udział tych danych elektronicznych w stosunku do informacji takich manualnych.
No wyobraźmy sobie taką sytuację, że bank, czy dzwonimy my do banku, czy bank do nas dzwoni i często zdarza się tak, że pani czy pan pyta się o dane wrażliwe, bo pyta się o nasz PESEL, żeby uwiarygodnić nas, no ale z drugiej strony my nie wiemy, kto po drugiej stronie jest i w jaki sposób mamy tutaj postępować. Mamy podawać ten pełny PESEL, pełne imię, nazwisko, imię matki, panieńskie. No to trochę jest dla nas ujawnienie tych danych także może być niebezpieczne.
Tak, tutaj to, co wspominaliśmy, PESEL dana zwykła, ale bardzo istotna, tak? Nie dana wrażliwa. Jeżeli chodzi o dane podawane podczas takiej rozmowy telefonicznej. Oczywiście ja wielokrotnie się spotykam też z sytuacjami, w której dzwoni do mnie jakaś osoba z banku i mam sytuację, w której mnie też pyta o różnego rodzaju informacje, które miałyby mnie zidentyfikować. Musimy mieć świadomość jednej rzeczy, że osoby, które dzwonią do nas z naszego banku, no, też chronią te nasze dane. Oni, ci pracownicy nie mogą faktycznie rozmawiać z kimkolwiek o naszych informacjach wynikających z systemu bankowego, nie wiedząc, czy rozmawiają z właściwą osobą. Nasz telefon może odebrać również osoba zupełnie obca dla nas albo osoba, która jest z naszego kręgu rodziny, ale osoba, która fizycznie nie jest uprawniona do tych danych. Więc to jest takie poniekąd ciężka sytuacja, bo my nie mamy pewności, kto dzwoni, a z drugiej strony ta osoba, która chce z nami porozmawiać o tej sprawie,
też nie ma pewności, kto odebrał telefon.
To odebrał telefon.
Mamy
my musimy, tak.
Mamy też, odbierzemy telefon, halo.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Tak, dzień dobry panu.
Proszę panów, mam trzy uwagi. To jest fikcja, wie pan, o ochronie danych osobowych. Dam trzy przykłady. Pierwszy przykład. Jak się podpisuje umowę, obojętnie gdzie, czy operatorem telefonii komórkowej, czy telewizji satelitarnej, czy w banku, czy w gdziekolwiek gdzie indziej. Jest taka klauzula na końcu. Dane swoje osobowe przedstawiam dobrowolnie. I później zaraz uwaga. Jeżeli nie wyraża zgody, to umowa jest nieważna. Tak? Następna, druga sprawa. Proszę panów, jeżeli się składa reklamację w sklepach, to ekspedientka pyta nazwisko, imię, adres i numer telefonu. Przy innych osobach postronnych, oni to słyszą. Skąd ja mogę wiedzieć, czy ta osoba jest uczciwa, czy nie, czy jakiś oszust. I trzecia sprawa. Ja mam telefon zastrzeżony. Jeden. Z tego, która dzwonię. A bez przerwy odbieram telefony od jakichś osób, tam się przedstawiają różnie. Ja się pytam na początku rozmowy, skąd pani, czy pan ma mój numer telefonu? To podają, wie pan, no najpierw komputerze wylosowałem, czy wylosowałam. Ja mu mówię, nie może pan, czy pani, nie może pan, niech mi pan tu nie kłamie, nie bzdury nie opowiada, bo ja mam numer zastrzeżony, więc nie mógł pan, czy pani wylosować mojego numeru w telefonu. Więc skąd pan ma? On się od razu wyłącza. Więc to jest, proszę pana, kolega, koleżanka z jednego jakiegoś firmy, instytucji podaje swojemu koleżance z innej firmy, którą zna w ramach koleżeństwa przedstawiają numery telefonów klientów.
To jest handel danymi osobowymi, tak?
Bez upoważnienia danej osoby, klienta. Więc to jest fikcja, wie pan, te dane o ochronie danych osób. A poza tym my ludzie, zwykli ludzie, coraz bardziej mniej mamy prywatności. Wszędzie nas kamerują, upowszechniają publicznie nasze twarze i tak dalej. To jest fikcja. I proszę tego nie wmawiać mi i innym osobom, że to jest ochrona danych. To jest po prostu fikcja. Do widzenia, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Przypomnę nasz telefon 801-327-462. No, to trudne jest zagadnienie, jeżeli chodzi o ujawnianie i które dane są danymi wrażliwymi, które dane nie są danymi wrażliwymi. To już o tym mówiliśmy, że te nasz wizerunek, ten, który jest, no, na przykład, nie wiem, w przypadku monitoringu w mieście, no, te dane nie są nigdzie zachowywane, chociaż one przez jakiś czas są w jakichś dokumentach, prawda?
Tak, ale pan redaktor zwrócił uwagę na jedną rzecz. Zadzwonił słuchacz, który jest zbulwersowany, że to powinno działać, tak? Więc już jest pierwszy krok, że osoby, których dane dotyczą, zaczynają mieć świadomość tego, że te dane powinny podlegać pewnej ochronie, a nie są. Reagują na przypadki, kiedy te dane ich wchodzi w posiadanie ktoś, kto nie powinien. Tylko problem jest taki, że my najczęściej tych umów nie czytamy do końca. To, co pan wskazał, że brak podania danych osobowych będzie jednoznaczne z tym, że my nie zawrzemy określonej umowy. No to jest oczywiste. Jeżeli po stronie operatora takiego komórkowego jest obowiązek, żeby wiedział, komu sprzedaje konkretny numer telefonu, to my musimy się przed tym operatorem, że tak powiem, wylegitymować i powiedzieć, kim my jesteśmy, bo to na operatorze telekomunikacyjnym są takie obowiązki narzucone przepisem prawa.
Tam najczęściej w tych umowach jest napisane rozróżnienie, że ta część danych osobowych udostępniamy w celu podpisania umowy. Druga jest rubryka o tym, że w celach marketingowych i trzecia, że jeżeli trzecim innym firmom. I to też trzeba dokładnie czytać właśnie, żeby zakreślić odpowiednie pole.
I jedną rzecz zwróćmy uwagę. Najczęściej chcemy mieć jak najtańszy rachunek za telefon i w tym momencie zgadzamy się na działania marketingowe najczęściej i drugim takim elementem jest elektroniczna faktura, po to, żeby oczywiście ten operator nie miał kosztów wydruku i wysłania nam tej faktury. I w związku z tym my mamy niższy rachunek telefoniczny, a sami się zgadzamy właśnie na ten marketing i przekazywanie tych naszych danych po to, żeby mieć 5 czy 10 zł niższy rachunek telefoniczny. I sami się, że tak powiem, spędzamy w te problemy, że ktoś do nas później dzwoni. Oczywiście elementy związane z jakimś handlem danymi osobowymi i tak dalej być może mają też miejsce. No nie jesteśmy w stanie powiedzieć dzisiaj, że takiej sytuacji nie ma, bo weszło RODO i tak dalej. No pewnie jakieś elementy tego typu są. Reklamacje, tutaj słuchacz wspomniał. No, oczywiście to zależy od nas, jak my chronimy te dane osobowe. Jeżeli ktoś od nas przyjmuje w sklepie reklamację, to równie dobrze my możemy powiedzieć, że przepraszam bardzo, ale ja w takich warunkach nie będę podawał wszystkich swoich danych osobowych, bo wszyscy mnie słyszą. I przypuszczam, że nikt z tego personelu nie podejdzie do tego w jakiś sposób taki, że uniemożliwi nam złożenia tej reklamacji. To jest oczywista sytuacja. Ja miałem do czynienia kilka dni temu z takim przypadkiem, że na stacji paliw zatrzymałem się, tankowałem samochód i pani podeszła do mnie bardzo blisko, gdzie ja w maseczce, pani w maseczce i też ekspedientka od razu zareagowała na to, żeby ta pani odsunęła się z uwagi na to, że jest tam gdzieś napisane, żeby chronić te strefy, pandemia, COVID i tak dalej. W związku z tym reagujemy na te różne sytuacje, kiedy nam się coś nie podoba, to nie bójmy się zareagować na to.
A wspomniał pan o tym, o handlu danymi, bo wydaje mi się, że trochę chyba zaprzestano, bo to też związane jest z wyższym zagrożeniem kary, tak? Handel danymi osobowymi.
ogólnie przetwarzanie danych osobowych, czyli tak potocznie nazwany handel, czyli przekazywanie danych takich bez żadnej podstawy prawnej i bez takich elementów, które powinny być pod względem prawa spełnione, no to jest w dobie obecnych czasów i działania RODO bardzo elementem niebezpiecznym. Zauważmy, że sytuacja, kiedy wyciekają duże ilości danych, kary sięgają nawet 2 800 000 zł. Mamy w ogóle kary, które są karami około 1 000 000 zł, dwie takie kary. Jedną karę w granicach 2 000 000 zł i 2 800 000 zł, kara, która została wymierzona też u nas w kraju. Są kary, które tak faktycznie, patrząc na to jako szary obywatel, jako osoba, która nie ma do czynienia z prawem, wydają nam się wręcz kuriozalne. Proszę sobie wyobrazić, że ubezpieczyciel został ukarany za to, że udostępnił dane osobowe osobie nieuprawnionej. W jaki sposób? No wysłał je na adres e-mail osoby nieuprawnionej.
Przez pomyłkę czy celowo?
A kto podał ten adres niewłaściwy e-mail? Sam ten, który się ubezpieczał, sam klient.
Aha.
To, czyli można powiedzieć, klient błędnie podał adres e-mail, dane zostały tam wysłane, no i odpowiedzialność za tą sytuację poniósł ubezpieczyciel. To nam się wydaje wręcz sytuacja, która no, w takim normalnym toku analizy tej sprawy wręcz nieprawdopodobna. Ale jednak powinniśmy zachować pewne zakresy takiego bezpieczeństwa nie tylko w przedmiocie tego, że ten adres e-mail może być podany niewłaściwie, ale tą skrzynkę może otworzyć też osoba nieupoważniona, więc też te zabezpieczenia poszczególnych dokumentów, które są przesyłane w formie elektronicznej, powinny być obarczone pewnym zakresem też analizy ryzyka i tego, w jaki sposób te dane powinny być w tych dokumentach zabezpieczone. I no, wydawałoby nam się, że to sytuacja wręcz nierealna, żeby otrzymać za coś takiego karę. Taka sytuacja ma miejsce.
A jeszcze proszę wyjaśnić nam prawo do bycia zapomnianym, bo to jest z kolei nasze prawo, żeby te nasze informacje o nas, nasze dane wrażliwe i też mniej wrażliwe, zostały wykreślone z jakiejś konkretnej bazy.
Tak, tu musimy zwrócić uwagę na ten jeden najważniejszy element, że prawo do zapomnienia faktycznie działa w sytuacji, kiedy my te dane, tak mówiąc potocznie, przekazujemy dobrowolnie. Jeżeli mamy tego operatora telefonii komórkowej, przekazujemy mu dane, bo przepis prawa tak stanowi, że my te dane osobowe w tym wypadku musimy przekazać, żeby mieć telefon komórkowy, to nie zadziała prawo do zapomnienia w sytuacji, kiedy my z tego telefonu zrezygnujemy. Jest pewien okres czasu, przez który ten operator te dane musi nasze trzymać. Po pierwsze, dane z naszych billingów. Przepis prawa mówi o tym, jak długo należy przechowywać dane dotyczące naszych billingów. Oczywiście też dane fiskalne z wystawienia naszych faktur. One też mają okres przechowywania, więc każda faktura dla nas wystawiona, operator musi mieć kopię tej faktury po to, żeby się skarbowo rozliczyć, więc w zakresie tym nie zadziała prawo do zapomnienia. Ale w przedmiocie, w którym my nie zawarliśmy jeszcze umowy z tym operatorem, a sprawdzamy jakieś oferty i tak dalej i zgadzamy się na pewną działalność marketingową dobrowolnie, to jeżeli dojdziemy do wniosku, że wybraliśmy operatora X, a pytaliśmy u jeszcze dwóch pozostałych o różne rzeczy, to w stosunku do tych dwóch pozostałych możemy złożyć wniosek o to, żeby te dane nasze zostały wykasowane, żeby skorzystać w tym momencie z prawa do zapomnienia. Tak mówiąc bardzo potocznie w tym wypadku, to tak działa. Nie można złożyć wniosku o zapomnienie do urzędu naszego, w którym mieszkamy i w gminie, w której mieszkamy, w której płacimy podatki, w której w jakiś sposób wyrabiamy sobie dokumenty tożsamości, bo w tym przedmiocie prawo do zapomnienia nie zadziała.
A w przypadku wypożyczania samochodów czy jazdy próbnej samochodem, to możemy już wnioskować o to, żeby nasze prawo do zapomnienia zadziałało, zaistniało, tak?
Tak, no wypożyczenia samochodu, a powiedzmy to przetestowania samochodu u jakiegoś dealera, dwie różne rzeczy. Wypożyczenia mamy umowę zawartą między nami. Jest okres roszczeń w jedną i w drugą stronę. Być może się okaże, że w międzyczasie, jak wypożyczyliśmy samochód, tak na umowę cywilnoprawną, to wjechaliśmy na jakiś fotoradar, tak? Więc ten operator, który nam wypożycza ten samochód, musi te dane przetwarzać. Oczywiście mamy prawo też w jedną i drugą stronę do reklamacji, do różnego rodzaju zachowania praw, więc tutaj w tym wypadku też przy wypożyczeniu samochodów nie zadziała. Oczywiście przy jeździe próbnej, którą my chcieliśmy odbyć samochodem, bo próbujemy się zdecydować na konkretną markę i chcemy się tym samochodem zwyczajnie przejechać, to w tym wypadku możemy też zakazać działalności marketingowej temu operatorowi, który nam ten samochód proponował i chciał sprzedać, ale również możemy złożyć wniosek o zapomnienie.
Ale to musimy to złożyć, czy nie ma takiego obowiązku ten, który od nas zbiera te dane osobowe, żeby po prostu je wykreślił, jak już ta usługa została wykonana i wszelkie roszczenia wobec nas czy wzajemne zostały już przedawnione?
Tak, jeżeli tego typu procesy przetwarzania danych zachodzą w takim podmiocie, który wypożycza ten samochód, to po pewnym okresie czasu, kiedy my te wszystkie roszczenia zostaną, że tak powiem, zakończone, czasookresy tych roszczeń miną, to oczywiście jest sytuacja, w której te dane powinny od tego podmiotu zwyczajnie być wykasowane. One też mają okres przechowywania.
Mamy telefon, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Panie redaktorze, ja mam pytanie do eksperta. Jak to jest w sprawie na przykład firm windykacyjnych? Jeden drugiemu sprzedaje długi i dane osobowe. Jak to się ma w tej sprawie?
Właśnie, to też jest zagadnienie bardzo istotne. Panie Radosławie.
Tutaj przede wszystkim powinniśmy zapoznać się z umowami, które zawieramy, ponieważ w większości wypadków te umowy są obarczone takimi klauzulami, że w przypadku, gdy my się nie wywiązujemy z naszych obowiązków, to po stronie tego, który nam te pieniądze albo kredytuje nam jakieś przedmioty, to w tym wypadku ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń. I tam my się na pewne rzeczy na poziomie podpisania umowy zgadzamy. I to jest zwykle tak, że czekamy na podpisanie tej umowy. Mamy sukces w postaci takiej, że nam ktoś chce pożyczki udzielić albo sfinansować jakiś przedmiot, ale nie doczytujemy tych rzeczy, które są przede wszystkim dla nas istotne, co później z danymi naszymi się stanie, jeżeli my się z tych naszych obowiązków nie wywiązujemy.
Czyli tam...
To trzeba dokładnie przeczytać. Tam często jest, że podmioty mogą korzystać z różnego rodzaju firm zewnętrznych, przekazywać im dane w procesie właśnie windykacji.
Czyli to trzeba na podstawie już umowy, którą podpisujemy, dokładnie wyczytać te wszystkie zastrzeżenia, które tam są napisane.
Tam przede wszystkim należy szukać informacji, na co się w ogóle zgodziliśmy jako osoba, która podchodzi do tego instrumentu kredytowego i tak faktycznie na co my się zgodziliśmy w chwili podpisywania umowy, bo my często tego po prostu nie czytamy, a to jest bardzo duży błąd. Bo możemy się zgodzić na rzeczy, które faktycznie później nam w sytuacji życiowej mogą uprzykrzyć życie i to bardzo mocno. Te koszty mogą być różnego rodzaju, które są przy okazji tych czynności bardzo wysokie, więc na to powinniśmy zwrócić uwagę, bo gdy podpisujemy umowę, to nie bierzemy tego pod uwagę, ale w sytuacji takiej życiowej później może mieć pretensje wyłącznie do siebie, że nie przeczytaliśmy do końca umowy.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Radosław Mazur z Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego. Dziękuję panu bardzo.
Bardzo dziękuję.
A na zakończenie jeszcze, bo oczywiście są dane osobowe, które musimy podawać, na przykład w sądzie czy w policji. I policjanci twierdzą, że te dane rzeczywiście są im przekazywane bardzo bezpieczne.
Ta granica jest bardzo ściśle określona w przepisach, jakie regulują naszą pracę. Prywatność obywatela to jest najwyższe dobro w pracy policjanta. Są wyliczone enumeratywnie przypadki, kiedy policjanci mogą naszą prywatność złamać. Każde nadużycie tej zasady przez policjanta jest złamaniem przez niego prawa, bardzo surowo karanym. Także w kontaktach z policją nie należy obawiać się tego, że łamiemy czyjąkolwiek prywatność. Wszelkie dane, jakie pozyskujemy, od chociażby prosta, zwykła, codzienna sytuacja, kiedy policjant kogoś kontroluje, zapisuje jego nazwisko. Te dane są w sposób szczególny chronione. Policja chcąc wejść głębiej w prywatność, a więc podjąć działania operacyjne wobec osoby, działania niejawne, innymi słowy, musi uzyskać na to przede wszystkim akceptację prokuratora, a potem zgodę sądu.
Pamiętajmy o jednej rzeczy, że stacja benzynowa, pasaż czy ulica to są miejsca publiczne, to nie są miejsca prywatne, nie są to miejsca, nazwijmy to intymne, gdzie człowiek przebiera się na przykład. Nie ma jakiegoś zagrożenia dla mnie jako obywatela, że jest kamera, że z tego powodu ktoś wykorzysta to. No bo co on może wykorzystać w stosunku do mnie? Dzięki kamerom naprawdę na całym świecie jesteśmy bezpieczniejsi. Możemy pójść do parku wieczorem. Te kamery generalnie uczciwym ludziom nie przeszkadzają. Przeszkadzają bardzo przestępcom. Gdyby nie te kamery, na przykład dzisiaj, to przez ostatnie 2-3 lata policja nie miałaby takich wyników w wykrywaniu chociażby napadów na małe banki.
Proszę pamiętać, że przestrzeganie czy ochrona naszych danych osobowych to głównie nasza własna sprawa i my musimy je głównie chronić, nie podawać i nie ujawniać zbyt często naszych danych osobowych, tym bardziej, gdy nie jest to rzeczywiście potrzebne. Na dziś to już wszystko. Krzysztof Bałuch, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.